Jest pani w znakomitej formie. Widziałam. Tak, pójść w tany.
No, ja zawsze, to jest jedyna rzecz, którą jako tako robię, zawsze umiałam i umiem ciągle i kontynuuję.
Jak się podobał pani spektakl w choreografii Ewy Wycichowskiej w wykonaniu tancerzy Polskiego Teatru Tańca po tylu latach, tak? Od 67 roku realizacji telewizyjnej
minęło 42 lata. Dokładnie dwa. W 67 to było zrealizowane. Tu są elementy mojej choreografii, wycinki powiedzmy, a jest to powiązane choreografią pani Ewy Wycichowskiej. No, ja uwielbiam tą muzykę. Nie będę ukrywać, że jak się widzi swoje ruchy, swoje elementy, swoje sploty figur, no to jest to pewne miłe przeżycie. No, a tancerzy znakomici. Już mam tu taką dwójkę moich pupilów, niekoniecznie tych samych, których woli publiczność, czy nawet choreograf aktualny, ale uważam, że talenty są zawsze w każdej epoce.
Pani spotkanie z Krzysztofem Komedą?
No, moje spotkanie z nim to było jeszcze w latach 60., jak ja po ukończeniu szkoły baletowej byłam początkującym łabędziem w Operze Warszawskiej, co mnie znudziło, bo nie miałam duszy łabędzia, jak się okazało, i odeszłam z tej opery i założyłam własny zespół tańca jazzowego. No, z moimi bogami to był właśnie Krzysztof Komeda, no wtedy Andrzej Trzaskowski, Kurylewicz, Matuszkiewicz. No i zrobiłam cały wieczór baletowy właśnie do muzyki naszych wybitnych polskich jazzmenów, którzy asystowali przy próbach, przychodzili do mnie. Miałam duże mieszkanie zrobione ze strychu z wielką salą, salonem, który traktowałam jako salę baletową. I wtedy właśnie miałam z nim osobiste już takie związki. Bardzo się bałam jego opinii, ale nie był krytyczny. Uśmiechał się i aprobował, kiwając głową. Czasem się troszeczkę skrzywił. Natychmiast zmieniałam choreografię tak, żeby mu się podobało. To jest bezsporne, że jest to zjawiskowa muzyka, była jak na tamte czasy, ale jest ciągle, ona się, można powiedzieć, nie starzeje, to znaczy jazz jako taki już jest o wiele mniej słuchany na świecie, powstało szereg nowych stylów muzycznych od tej pory, ale to było chyba samą osiągnięć w tym jazzie. Bo on tam ma i tą nutę nostalgiczną i harmonię bardzo tradycjonalną, ale zarazem swingującą i jazzującą i przemawiającą i do widza zupełnie nieobeznanego z jazzem, jak i do wytrawnego jazzmena. Podoba się każdemu, był niezwykle utalentowany.
Jak myślę o tańcu jazzowym, jak na tamte czasy, to była nowość, szczególnie w naszej szerokości geograficznej. Myślę o PRL-u.
No w ogóle w krajach, w tak zwanych demoludach w ogóle nie było znany inny rodzaj tańca jak taniec klasyczny, przez który ja też przeszłam, bo jedyną szkołą baletową była szkoła tańca klasycznego. Nie wiedziało się, że inne gatunki istnieją. Ja wtedy się przyjaźniłam z Leopoldem Tyrmandem, u którego słuchało się jazz, który był prawie zabroniony, więc u niego w piwnicy, w tajemnicy, i mnie od początku nosiłem, słuchaj Lolek, ja bym chciała to zatańczyć. On krzyczał bardzo, nie, tego się nie tańczy, tego się słucha w skupieniu, nie wolno tego tańczyć, to byłoby świętokradztwo. Ale później udało mi się wyjechać pierwszy raz do Paryża na takie 3-tygodniowe stypendium. Się okazało, że istnieją na całym świecie szkoły tańca jazzowego z ich pozycjami, z ich zasadami, z ich regułami, z całą bazą tańca jazzowego. Więc ja w ciągu tych 3 tygodni o tyle się nauczyłam, o ile mogłam. Wróciłam do Warszawy i właśnie wtedy natychmiast złożyłam wymówienie w Teatrze Wielkim, to już był Teatr Wielki, założyłam własną grupę jazzową, do której zaangażowałem mego partnera Gerarda Wilka oraz kilka osób właśnie młodzieży, którym tak się to spodobało, że wszyscy też złożyli wymówienia w operze, no i tańczyliśmy wspólnie jazz. No i to się bardzo podobało, tańczyliśmy i na Jazz Jamboree i pojechaliśmy pierwszy wyjazd za granicę do Pragi Czeskiej, gdzie zdobyliśmy pierwsze miejsce na festiwalu baletów jazzowych. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że to były właśnie tamte czasy, więc nic, co wychodziło poza ramy, nie było nagradzane, tylko wręcz przeciwnie, więc po wielu wtrętach, najpierw zakaz wyjazdów za granicę przez 3 lata, później konieczność sprawdzania się przed robotnikiem i chłopem, ale ponieważ i chłop, i robotnik był zadowolony, patrząc na te panienki, które fikały w takt jazzowych kawałków, no to w końcu nas zaszantażowano i wzięto wszystkich tancerzy, łącznie z Gerardem Wilkiem, do odbycia obowiązkowej służby wojskowej. No i ja usiłowałam interweniować w różnych miejscach, w Ministerstwie Kultury, w Dyrekcji Telewizji, w KC nawet. No i powiedziano mi, że w momencie, jak opuszczę granice Polski, to oni zostaną natychmiast zwolnieni z wojska. Nie miałam wyjścia, opuściłam granice Polski. Zwolnili ich z tego wojska, wrócili do opery, no, a moje losy już się potoczyły w Paryżu, ja tej pory jestem w Paryżu. świetne. Właściwie mnie to załamało i w Paryżu, owszem, oczywiście pracowałam tylko w swoim zawodzie. Byłam tancerką, solistką w wielu wybitnych spektaklach, telewizji. Miałam szereg turniej zagranicznych. Miałam nawet swój zespół baletowy, Balet Mazurówna, ale już nie szłam awangardą, nie szłam jazzem, tylko po prostu użytkowym tańcem rozrywkowym. No i może szkoda, bo mógłby być już wtedy dobry polski balet, no ale tak się stało, jak się stało. Trudno, nie możemy tego cofnąć.
Czy ma pani nasze obywatelstwo, czy przyjęła pani...
Mam obydwa. Przez męża Francuza mam automatycznie obywatelstwo francuskie, ale nigdy nie chciałam zrezygnować z obywatelstwa polskiego. No teraz to jest to samo, bo jest obywatelstwo europejskie, ale w ogóle jestem Polką, która mieszka we Francji, a pracuję w Nowym Jorku. Jestem obywatelką świata, nie mam żadnych specjalnych ciągot, ani patriotycznych francuskich, ani polskich. Mam korzenie polskie oczywiście, ale myślę, że świat ku temu dąży, że możemy być, pracować, żyć, gdzie nam się podoba i gdzie w danej chwili nam wygodnie.
Ja właśnie myślę, że takie przypisywanie, takie trzymanie się właśnie swojego kraju pochodzenia bardzo ogranicza.
Oczywiście ogranicza i wolność osobistą, i umysłowo jest się zamknięty, więc dlaczego nie, dlaczego nie. Jak przyjechałam do Paryża i zaczęłam tam pracować, to miałam jeszcze te polskie kompleksy. Mówiłam, że ja także są tacy, co uciekają z Polski, żeby pracować za granicą. Te koleżanki, tancerki, Angielki, Amerykanki, Szwedki, mówią, my nie uciekamy, po prostu wyjeżdżamy. Pracujemy w Paryżu, a później w Nowym Jorku, a później w Melbourne, a później w Szwecji. Dlaczego nie?
A jak często pani zagląda do kraju?
Bardzo często, przy różnych okazjach. Współpracuję z modą, jestem członkiem jury w Szkole Stylizacji w Krakowie. Byłam w jury festiwalu filmowego w Cieszynie. Jestem zapraszana często do telewizji. A teraz napisałam książkę, która wyjdzie we wrześniu pod tytułem Burzliwe życie tancerki grafomanki, bo to jest właśnie mój przykład. No i z tej okazji też często przyjeżdżam, no i oczywiście przyjadę na promocję i tak dalej.
Ma pani trasę promocyjną?
Nie mam jeszcze, ale myślę, że tak, bo mój pobyt w Poznaniu jest tak miły, że jak już raz przyjechałam, to na pewno będę bardzo często przyjeżdżać. Będę korzystała z każdej okazji, jak nie będzie okazji, to będę ją stwarzała.
A to może zwiastujemy w dwóch zdaniach, by pani powiedziała o tej książce, no bo tytuł już sugeruje, wiadomo,
tytuł tak? Tytuł już sugeruje, tak.
Nie myślę o grafomaństwie, ale raczej o życiu.
A ja myślę, dlaczego nie? Ja nie jestem pisarzem, tylko jestem po prostu tancerką, która napisała książkę. To znaczy jestem od 15 lat dziennikarką i piszę cotygodniowy felieton właśnie w Nowym Jorku. Ale książkę napisałam pierwszą, nie wiem czy ostatnią, czy nie, zależy jak będzie przyjęta. I to jest po prostu właśnie moje życie. To znaczy od dzieciństwa w czasach wojny, drugiej światowej, nie pierwszej, drugiej, poprzez życie w komunie, poprzez pęd do tańca, który miałam od małego, od trzeciego roku życia, ukończenie szkoły baletowej, pobyt krótki w operze, później tak zwana kariera, czyli występy cotygodniowe w telewizji, założenie własnego zespołu, no później właśnie ten niestety ideologiczno-partyjny sposób, w których mnie właściwie wypędzono na banicję, no a później odradzanie się w Paryżu, dochodzenie, znalezienie sobie swojego miejsca w życiu, w zawodzie. No a później jak przestałam już tańczyć, to wykonywałam kolejno 17 różnych zawodów i wszystkie z wielką radością. Od kelnerki w restauracji rosyjskiej, poprzez bileterkę w kinie, sprzedawczyni w sklepie z diamentami, mistrza na budowie i tak dalej, i tak dalej. 17 różnych zawodów i jeszcze nie koniec.
My jesteśmy tacy smutni, myślę szczególnie o ludziach, którzy na przykład kończą 50. Myślałam też, że jak już będę po 40, to już pewnych rzeczy nie wypada. Nie, no wszystko wypada.
Ja tak myślałam i skończyłam 21. Myślałam, że już bez kapelusza nie wypada mi wychodzić na ulicę i że takich lizanych lodów to już absolutnie nie, tylko trzeba łyżeczką w eleganckiej restauracji. W tej chwili biegam bez kapelusza, mam włosy w różnych kolorach, aktualnie żółto, rudo, czerwone, były też zielone i w paski.
A widziałam, że też ma pani tatuaż.
Mam piercing, mam no wszystko, co się da, paznokcie czarne z diamentami, ale dlatego, że właściwie już się niczego nie boję, nic nikomu nie muszę udowadniać. Uważam, że nie ma tego, czego nie można i jest to jakaś sprawa odwagi i spojrzenia na życie, myślę.
A dlaczego my się tak boimy, tacy jesteśmy wycofani?
Nie, ja myślę, że to nie jest sprawa kraju. To jest tak, że no, część ludzi się boi, poza tym strach jest czymś, co paraliżuje. Ludzie siedzą w złych związkach do końca życia, bo nie wiedzą, co, jak zrobić inaczej i są właściwie nieszczęśliwi przez 50 lat, będąc w jednym zawodzie, bo tatuś i dziadek byli w tym samym zawodzie. Nie umieją podjąć żadnego ryzyka. Ja uwielbiam podejmować ryzyko w każdej dziedzinie. I myślę, że dlatego życie jest dla mnie piękne i codziennie rano się budzę i taka jeszcze zaspana, jak się cieszę, jak się cieszę, jak się cieszę, później wstaję, ziewam, myję zęby, patrzę, jak się cieszę, później tak już przytomnieje, piję kawę i myślę zaraz, z czego ja się tak cieszę, zapomniałam, ale już się cieszę, dalej z rozpędu i mam to co rano, no więc jak można inaczej.